sobota to nasze spotkanie w ramach katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Jest to dla nas wielką radością, że podczas tych katechez możemy wsłuchiwać się w głos naszych pasterzy. W dniu dzisiejszym zapraszamy do katechezy wraz z udziałem księdza biskupa Marka Mendyka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Niech wprowadzenie będzie pieśń do Ducha Świętego.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywić jemu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu.
Na antenie Radia Maria serdecznie witamy księdza biskupa Marka Mendyka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria w ten piękny sobotni poranek. Pozdrawiam z Legnicy, słonecznej Legnicy, choć dzisiaj bardzo mroźnej. Przed nami druga niedziela Wielkiego Postu, to znaczy, że na dobre rozpoczęliśmy czas przygotowania do kolejnej Wielkanocy. Podjęliśmy drogę do tego wielkiego, pięknego, trzydniowego święta, jakim jest Wielkanoc. Doświadczenie tajemnicy, jaką jest męka, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pamiętamy, że Ojciec Święty, papież Franciszek, dał nam na Wielki Post orędzie. Ono jest skoncentrowane na jednym zdaniu z Ewangelii Świętego Mateusza. Ponieważ wzmoże się prawość, ostygnie miłość wielu. Jest tam też taki tekst, w którym papież Franciszek przytacza fragment z Dantego, gdzie pokazany jest szatan siedzący na tronie z lodu. Mieszka on w mrozie stłumionej miłości. Trzeba byśmy zastanowili się, w jaki sposób stygnie w nas miłość, jakie sygnały wskazują nam, że miłość może w nas wygasnąć. Ważne jest też to, co podpowiada nam Ojciec Święty w ogłoszonym 2 dni temu orędziu na 33. Światowy Dzień Młodzieży. To papieskie orędzie jest niezwykle ciekawą lekcją poznawania procesów, które dokonują się w życiu młodego człowieka. Poznawanie tych procesów jest zadaniem nas, starszych, którzy mamy być pomocą dla młodych, jakimś szczególnym zadaniem. Ojciec Święty chce, aby każdy człowiek przeżywający dzisiaj różne obawy, niepokoje, na wzór Maryi starał się usłyszeć w swojej młodości słowa: nie bój się, nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Wtedy, pisze papież Franciszek, młodość może stać się drogocennym darem dla Boga, dla Kościoła i świata. Ojciec Święty zachęca młodych, by używali siły, jaką stanowi młodość. Zwraca też uwagę na wielokrotnie powtarzany apel o to, by młodzi ludzie nie zamykali się na to, co niesie świat, by nie zamykali się na siebie nawzajem. Przypomnijmy, że z woli Ojca Świętego papieża Franciszka w tym roku w Rzymie odbędzie się synod biskupów z całego świata, który będzie dotyczył właśnie młodych. Synod będzie odbywał się pod hasłem Młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Myślę, że to jest powód, dla którego powinniśmy podejmować temat młodych ludzi. I dzisiaj chciałbym właśnie temu poświęcić dzisiejszą sobotnią katechezę. Jest kilka powodów, dla których ten temat powinniśmy podjąć. Przed miesiącem został zainaugurowany w Polsce rok świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. A okazja jest szczególna, bo w tym roku przypada 450. rocznica narodzin dla nieba świętego Stanisława Kostki. Od blisko 45 lat, dokładnie od 1974 roku, 18 września obchodzimy w święto, w którym wspominamy świętego Stanisława Kostkę. Czynimy to na początku roku szkolnego, prosząc, żeby właśnie ten święty wypraszał swoim podopiecznym obfitość darów Ducha Świętego. Przypomnę tylko, że w liście pasterskim z okazji tego roku księża biskupi wymieniają kilka lekcji danych nam przez świętego Stanisława Kostkę w czasie jego 18-letniego życia. Pierwszy to fakt, że uczył podobać się Bogu i ludziom, a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść. Druga to pobożność zachowywana mimo braku zrozumienia ze strony najbliższych, wyznawanie zasady, że trzeba więcej podobać się Bogu niż batu. Kolejna lekcja świętego Stanisława na dzisiejsze czasy to wezwanie do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie życia. Nawet wtedy, kiedy cały świat próbuje jej zaprzeczyć. To także wezwanie do sumiennego wykonywania obowiązków, czyli do tego, co Jezus nazywa wiernością w rzeczach małych. I wreszcie lekcja o tym, jak tęsknić za niebem, jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności. Ten list zachęca młodych, ale nie tylko młodych, do tego, aby też apelowali do ludzi kultury, środków społecznego przekazu o przywracanie pamięci o świętym Stanisławie. Biskupi zapraszają do tego, by pielgrzymować do miejsc związanych ze świętym Stanisławem Kostką, a więc do Rostkowa, gdzie się urodził, także do Przasnysza, gdzie został ochrzczony, również do katedry płockiej z ołtarzem mu poświęconym. Czytamy w liście: młodzi, mobilizujcie waszych rodziców i duszpasterzy, waszych katechetów, by nie bali się wymagać od was i od siebie rzeczy większych. Tu przypominają się słowa, apel Jana Pawła II, kierowany do młodych. Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was tego nie wymagali. To są słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II 35 lat temu. Jasnej Górze. Może warto jeszcze raz przypomnieć te słowa, by zobaczyć je w całym kontekście czasowym, dzisiaj, tu i teraz. Do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji, zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie. Rok świętego Sława Kostki to wyjątkowa okazja, żeby, można tak powiedzieć, okazja przypadająca raz na 100 lat, by na nowo z nadzieją i nowym entuzjazmem przyjrzeć się Polskiej Młodzieży. Przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wcześniej, przynajmniej przez 3 lata, usiłowaliśmy nie tylko z nimi się spotykać, odczytywać ich pragnienia, marzenia, tęsknoty. Uczyliśmy się też szukać sposobów wzajemnej współpracy, organizując dla nich i z nimi wiele pięknych przedsięwzięć, także towarzyszyć im w ich życiowej drodze, rozeznawaniu powołania. Dla nas duszpasterzy zawsze pojawia się pytanie i może nawet trochę nawet sumienia, czy wykorzystujemy tę szansę, czy podejmujemy wszystko to, co jest możliwe, aby z młodymi być, by dla nich być. Wszyscy mamy poczucie wielkiego obdarowania, ale czy nie marnujemy trochę tych talentów z przypowieści, czy tych min? Co czynimy, żeby ten dar pomnażać? To pytanie często zadajemy sobie jako duszpasterze i katecheci. Pamiętajmy, zachowuje tylko ten, kto pomnaża, kto czyni więcej. Święty Sław Kostka to nie tylko program dla młodych, to również program pracy dla duszpasty, dla katechetów, nauczycieli. Jeśli biskupi w swoim liście wzywają młodych do zerwania z lenistwem duchowym, intelektualnym, to z całą pewnością możemy to odnieść również do dorosłych. Zawsze dla duszpasterza ogromną radością podejmowane wspólnie z młodymi różnego typu inicjatywy. Taka wspólna czy wspólnotowa droga wiary, dojrzewanie w wierze. Coraz częściej jesteśmy świadkami, jak pasterze Kościoła w Polsce zachęcają młodych ludzi do dzielenia się świadectwem wiary, także zadawania pytań dotyczących wiary, odnoszących się do życia, powołania. W zaproszeniach kierowanych do młodych księża biskupi podkreślają, że bardzo zależy im na każdym głosie młodego człowieka. Naprawdę chcemy was słuchać. Będziemy wdzięczni za każdą waszą wiadomość i zapewniamy was, że każdy taki sygnał, który będzie od was płynął, że przyjrzymy się mu bardzo dokładnie i z miłością podejdziemy do waszych życiowych problemów, marzeń, oczekiwań. Coraz częściej z racji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, ale też synodu poświęconemu młodzieży, pojawiają się piękne inicjatywy, które mają na celu jedno. Docierać z Ewangelią do ludzi młodych. Towarzyszyć młodemu człowiekowi na drodze poznawania prawdy, rozeznawania życiowego powołania. To zadanie niezwykle trudne, ale też zadanie konieczne. Towarzyszyć i pomagać w interpretowaniu życiowych problemów i czynić to w świetle Słowa Bożego. Czynić to w świetle Ewangelii. Dla mnie zawsze takim przykładem towarzyszenia i odczytywania codziennych problemów życia jest ewangeliczny obraz uczniów idących do Emaus. Wprawdzie my jesteśmy na tym etapie dopiero w drodze do Jerozolimy. Myślę o Wielkim Posie. Emaus jest później, ale spróbujmy już dzisiaj, teraz, troszeczkę wyprzedzić ten czas, żeby przyjrzeć się uczniom idącym do Emaus. Pamiętamy po wydarzeniach, których byli świadkami w Jerozolimie, kiedy widzieli pojmanie Jezusa, widzieli Jego mękę i śmierć na krzyżu, nie potrafili zrozumieć tego wszystkiego, co się stało. Pamiętamy, że dzieje się to po zmartwychwstaniu Jezusa. Dopiero wtedy, kiedy dołączył do nich Jezus, kiedy zaczął im wyjaśniać te wszystkie wydarzenia w świetle pism Starego Testamentu, wtedy otworzyły się im oczy, zaczęli to wszystko widzieć inaczej, zaczęli po prostu rozumieć. Jako duszpasterze staramy się to robić na wielu płaszczyznach. Jest to nauczanie religii w szkole, jest to katecheza sakramentalna w parafii. To wszystko dokonuje się także w małych grupach, ruchach religijnych. Usiłujemy pokazać różne sytuacje młodego człowieka właśnie w świetle działania Pana Boga. Staramy się pomagać odczytywać, interpretować wydarzenia, które nas codziennie dotykają, właśnie w świetle działania Bożej opatrzności. To dokonuje się także w innych przestrzeniach naszego duszpasterskiego działania. Myślę o pielgrzymkach, myślę o licznych spotkaniach modlitewnych, dyskusyjnych. To są także grupy biblijne. Tych inicjatyw, tych działań jest sporo, ale zawsze wraca pytanie o młodych. Oczywiście, że wśród tych działań duszpasterskich widzi też wiele mankamentów. Światowe Dni Młodzieży i przygotowania do nich pokazały problem, który musi też budzić w nas pewną refleksję. Duszpasterstwo młodych to nie jest ostatecznie problem młodych. To także, a może przede wszystkim problem nas, duszpasterzy. Myślę o katechetach, myślę o księżach posługujących młodym w szkołach. Nierzadko zajęci wieloma sprawami, zabiegani w codzienności, uświadamiamy sobie, że trzeba po prostu się zatrzymać. Przy młodym człowieku trzeba usiąść i posłuchać, co ma do powiedzenia, czym żyje. Każdy z nich ma przecież jakieś swoje doświadczenie wiary. Tu też nie chodzi o to, że mamy z nimi coś, cokolwiek zrobić. Młodzi nie potrzebują mnożenia działań, nie oczekują samego tylko aktywizmu. My mamy zatroszczyć się o wzrost tego, co z nimi czyni Pan Bóg na co dzień. Doświadczenie wiary, doświadczenie Kościoła. Czasem przychodzi taka refleksja. Nasz sposób prowadzenia aktywnego życia często jest sposobem na ukrywanie też naszych wewnętrznych napięć, do których nierzadko nie potrafimy się przyznać ani przed sobą, ani przed Panem Bogiem, ani przed innymi. Żyją w nas różnego rodzaju myśli, które wykradają nam nasz wewnętrzny pokój, każą się skupiać na sobie. Tymczasem do młodego człowieka trzeba wyjść, odważnie wyjść naprzeciw. Nie można czekać, aż przyjdą. Może niektórzy przyjdą, ale zdecydowana większość po prostu pozostanie niezauważona. Chciałbym dzisiaj przyjrzeć się młodym od strony pozytywnej. Oczywiście problemy, zachowania ryzykowne zawsze wśród młodych będą się pojawiały. Wiadomo, że każdy z tych problemów niesie ze sobą liczne, nierzadko dramatyczne konsekwencje dla nich samych, dla ich rodzin, całej społeczności. Ale okazuje się, że młodzi ludzie wybierają wartości konserwatywne. Młodzi ludzie chcą budować na prawdziwych wartościach. Szukają prawdy, szukają miłości, szukają szczęścia. Jakiś czas temu ktoś zbulwersowany, oczywiście w cudzysłowie zbulwersowany postawą młodego pokolenia, napisał na portalu społecznościowym, że to młode pokolenie dzisiaj nie poddaje się edukacji równościowej, wielokulturowej, nie poddaje się edukacji antychrześcijańskiej, propagującej genderyzm i rozwiązły styl życia. Rzeczywiście, kiedy przyjrzymy się różnego typu badaniom, które są prowadzone, okazuje się, że młodzi ludzie właśnie wybierają wartości konserwatywne. Pokolenie młodych Polaków ma już dość pustki duchowej i życia na niby, życia pozbawionego korzeni i historii, życia bez przyszłości. I dlatego coraz częściej sięgają do narodowych korzeni, uczestniczą w uroczystościach państwowych i religijnych. Byliśmy świadkami takiego wydarzenia jak Różaniec do granic. Ja byłem zbudowany zaangażowaniem i udziałem naszej młodzieży. Oni chcą po prostu wyrwać się z utopii, jaką zaserwował im liberalizm. Chcą żyć autentycznie. Chcą kochać i być kochanymi przez Boga i przez ludzi. 3 lata temu została opublikowana książka, która jest swoistym podręcznikiem dla wielu osób, także dla instytucji, które zajmują się sprawami młodych, wychowaniem młodzieży, profilaktyką. Tytuł tej książki brzmi Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. To książka, podręcznik, który został opracowany przez zespół naukowców z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej pod kierunkiem pana doktora Szymona Grzelaka. Te badania wyraźnie pokazują, jak ważne jest całościowe zintegrowanie spojrzenie na młodego człowieka z tym, co on myśli, co czuje, w co wierzy, jakie ma marzenia, pragnienia. Pamiętajmy czym jest wychowanie po to, żeby lepiej spojrzeć na młodego człowieka. To jest przede wszystkim proces wspomagania wychowania, wychowanka w osiąganiu dojrzałości w trzech podstawowych sferach. Fizyczna, psychiczna, społeczna i duchowa. I badania tego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, badania obejmowały drugą i trzecią klasę gimnazjum szkół publicznych z 8 województw. Zatem badana młodzież to, powiedzielibyśmy, nastolatkowie, 14, 15, 16-latkowie. Łącznie ponad 8 tysięcy młodych ludzi, dziewczęta i chłopcy, tak po połowie. Nie będę szczegółowo omawiał tych badań. Zachęcam, żeby tę książkę zdobyć. Jest ona także do ściągnięcia na stronie internetowej tego instytutu. Ale zwrócę uwagę tylko na kilka, moim zdaniem, ważnych informacji. Pierwsze, najważniejsi przewodnicy życiowi dla młodych ludzi to ojciec i matka. Ich wpływ wiąże się z ograniczeniem prawie wszystkich zachowań ryzykownych i problemów młodzieży. A zatem wskazanie przez młodych ludzi, zarówno mamy, jak i taty, jako życiowego przewodnika jest związane z ochroną młodzieży przed różnego typu zachowaniami ryzykownymi. Ktoś może zapytać, no dobrze, a jak to jest w rodzinach rozwiedzonych? Z badań wynika, że rodzice rozwiedzeni są rzadziej wskazywani przez młodzież jako przewodnicy. W szczególności zaś ojcowie tracą autorytet w oczach dziecka. Najbardziej jest to widoczne tu u dziewcząt w rodzinach bez rozwodu. 64% dziewcząt wskazuje ojców jako przewodników w rodzinach bez rozwodu, a w rodzinach rozwiedzionych jedynie 27%. Ojcowie tracą autorytet w oczach dziecka. Jest też ważne to, że znaczącym czynnikiem chroniącym młodego człowieka są rozmowy z rodzicami o ważnych dla dzieci sprawach, podczas których nastolatkowie czują się wysłuchani i zrozumiani. Wykryto ochronny wpływ tej zmiennej na występowanie myśli samobójczych i sprawstw przemocy fizycznej i werbalnej. Z analiz wynika, że taką rolę spełniają tylko rozmowy, w których młody człowiek czuje się wysłuchany i zrozumiany. Stąd powinien pojawić się apel do rodziców i przypomnienie. Przypomnienie, jak ważna jest umiejętność dobrej komunikacji, w tym aktywnego słuchania połączonego z przyjęciem i akceptacją emocji, które przeżywa nastolatek. A więc mama i tata. I drugi ważny komunikat. Wiara i praktyki religijne. Jak wynika z badań, to drugi po rodzicach czynnik chroniący młodego człowieka. Co to oznacza? To oznacza, że wiara w życiu nastolatka, udział w praktykach religijnych chroni go przed podejmowaniem większości zachowań ryzykownych i problemowych. To potwierdza, od kilku lat mówi Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. mogłoby wydawać, że młody człowiek na tym etapie kwestionuje praktyki religijne, kwestionuje także instytucje Kościoła. Tymczasem pokazuje to, że praktyki religijne, wiara, najogólniej mówiąc Kościół, pełni ważną profilaktyczną rolę. A zatem możemy powiedzieć, że organizacje religijne, ruchy religijne, stowarzyszenia, wspólnoty religijne należy traktować jako ważnego partnera dla instytucji wychowczych w realizacji zadań wychowawczych szkoły, zadań profilaktycznych i wychowawczych szkoły. I to jest ten drugi czynnik. Jeszcze jeden, na który chciałbym zwrócić uwagę. Czynniki to są czynniki chroniące związane ze szkołą, odnoszące się do panujących w szkole relacji, dobrej atmosfery w klasie, zajęć, między innymi jakim są, czy jest wychowanie do życia w rodzinie. To są czynniki, które stanowią ważne uzupełnienie całego układu czynników chroniących młodego człowieka przed zagrożeniami. Okazuje się, że zajęcia, jakim są wychowanie do życia w rodzinie, pełnią ważną funkcję uzupełniającego czynnika chroniącego, zwłaszcza w stosunku do młodzieży obojętnej na sprawy wiary i religii. Młodzież, która uczestniczyła w zajęciach w UDŻ-u, ma większą gotowość, pragnienie, aby w przyszłości, w dorosłości posiadać dzieci. Z tym wiąże się jeszcze jeden ważny element, mianowicie pozytywne wzory, przekonania dotyczące miłości są ważnym czynnikiem, który zapobiega myślom samobójczym i motywują do lepszych, piękniejszych wyborów w życiu dorosłym. Wiem, że miłość to jeden z najważniejszych obszarów marzeń młodego człowieka. Posiadanie wzorów pięknej i trwałej miłości w bliskim otoczeniu niewątpliwie może umacniać przekonanie, że prawdziwa miłość istnieje. Oba te czynniki zapobiegają stanom depresyjnym, ostatecznie rzutują na plany życiowe młodego człowieka. Plany, w których pojawia się miejsce na piękną wizję związaną z założeniem rodziny i wychowywaniem dzieci. A więc pozytywny potencjał to także szkoła, pracownicy, nauczyciel, pedagog, psycholog, katecheta, duszpasterz. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, zwłaszcza, że też słuchają nas osoby starsze, mianowicie w tych takim ważnym czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi jest jeszcze jedna osoba, na którą młodzi ludzie zwracają uwagę. To jest babcia. Babcia jest trzecią w kolejności i pierwszą w rodzicach osobą z otoczenia gimnazjalistów, którą wskazują jako swojego przewodnika. Babcia pomaga w wychowaniu, ale jej oddziaływanie może być skuteczną ochroną przed podejmowaniem działań ryzykownych przez nastolatka. Skuteczną ochroną to pytanie, na które nie zawsze możemy znaleźć odpowiedź twierdzącą. W każdym razie efekt babci pojawia się i nauka, jaka płynie, to trzeba wspierać nasze babcie, zwłaszcza dziadkowie, wspierajcie babcie. Ktoś mógłby postawić pytanie, czy skoro istnieje efekt babci, to czy może istnieje też efekt dziadka? Otóż badania przeprowadzone wśród młodych ludzi takiego efektu nie pokazują. Ankieta i badania przeprowadzone dla grupy chłopców, którzy nie wskazali ojca jako życiowego przewodnika, te badania pokazały, że jednak najlepszą ochroną dla chłopców stanowi babcia. Rola dziadka nie jest aż tak silna, ani tak jednoznaczna. Podsumujmy to jednym zdaniem. Mama i tata, wiara i praktyki religijne, dobra atmosfera, akceptacja w szkole, w klasie, to są czynniki, które chronią młodych ludzi przed zachowaniami ryzykownymi. W dyskusjach z promotorami edukacji seksualnej w szkole trzeba posługiwać się argumentem, że najlepszą edukacją seksualną są dobre relacje w rodzinie, kiedy mama i tata są przewodnikami dla młodego człowieka. Księża biskupi, nawiązując do tegorocznego hasła programu duszpasterskiego, który jest poświęcony darom Ducha Świętego, zauważają, że wracamy do roku świętego Stanisława Kostki, że nie może być lepszego patrona na ten właśnie rok niż święty Stanisław Kostka, ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do mężnego wyznawania wiary. W tym kontekście zwracają się do młodych, by młodzi ludzie wzięli przykład ze świętego Stanisława Kostki, przygotowując się do sakramentu bierzmowania. Ten etap młodych ludzi, 14, 15, 16 lat, to jest ten etap wiekowy dorastania, kiedy młodzi ludzie przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Dokładnie przed rokiem księża biskupi przekazali nam wskazania odnoszące się do przygotowania do sakramentu bierzmowania. Oczywiście zawsze pojawiają się pytania, czy są one tak bardzo ważne, skoro w wielu diecezjach w Polsce są już wypracowane pewne praktyki. Duszpasterze i katecheci mają swoje doświadczenia w tym obszarze. Otóż wskazania są propozycją, jak dobrze wykorzystać czas przeznaczony na formację, wychowanie do życia wiarą. Jak dobrze wykorzystać czas, aby bierzmowanie nie było tylko celem, który po jego osiągnięciu wszystko zamyka, to co wydarzyło się wcześniej w życiu wiary. To nie jest i nie może być, jak to często księża powtarzają, uroczyste pożegnanie z Kościołem. Wręcz przeciwnie, to ma być początek pięknej przygody życia z Panem Bogiem. Wskazania do bierzmowania to przede wszystkim przypomnienie tego, co najważniejsze na tym etapie formacji. Ważny jest cel, do którego chcemy doprowadzić życie wiarą. Ważne są treści, ważny jest czas, sposób przygotowania. To zebrane doświadczenia, dobre doświadczenia z polskich diecezji. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może kojarzyć się ze szkołą. Nie może przenosić atmosfery szkoły, pewnych rygorów, regulaminu szkolnego na to, co się dzieje poza szkołą w parafii, gdzie następuje przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Myślę, że też długo będzie nam towarzyszyć dyskusja związana z tym, kiedy ma być to bierzmowanie. Czy to będzie ósma klasa, czy to będzie pierwsza klasa, druga klasa szkoły średniej. Ja myślę, że powinniśmy tę dyskusję przenieść trochę na inny poziom. Jaki? Co zrobić, żeby czas przeznaczony na przygotowanie wykorzystać możliwie najlepiej? Wykorzystać mądrze. Pytanie, kiedy bierzmowanie? Odpowiadamy, każdy czas jest dobry. Każdy czas jest dobry, ale pod jednym warunkiem, że dobrze i mądrze wykorzystamy ten powierzony dar. Nie można zmarnować talentu, którym zostaliśmy obdarowani. Młodzi ludzie są takim darem zadanym. Młodzi ludzie są taką tą szczególną grupą, której musimy poświęcić czas. Trzeba z nimi po prostu być. Trzeba im towarzyszyć. Trzeba ich wspierać. Niech ten przeżywany rok świętego Stanisława Kostki, rok, w którym obchodzi też setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Także kiedy podejmujemy Narodowy Program Trzeźwości, program odnowy religijnej i moralnej narodu, niech będzie rokiem naszej szczególnej, serdecznej modlitwy za młodzież. Niech oni czują, że mają w nas, dorosłych, wsparcie w szukaniu życiowej drogi, szukaniu odpowiedzi na najtrudniejsze dla nich życiowe pytania. Niech będzie to też, jak podpowiadają księża biskup w liście do młodych, zerwanie z lenistwem duchowym, lenistwem intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zobowiązanie do modlitwy za nauczyciela lub księdza, zwłaszcza tych, których kochamy jeszcze za mało, albo może też jakiś szczególny post w konkretnej sytuacji. Niech będzie to także adopcja dziecka poczętego, krucjata antyalkoholowa. Poczujmy się zaproszeni na poziomie szkoły, na poziomie parafii, duszpasterstw, ruchów, seminariów, zgromadzeń zakonnych. Poczujmy się zaproszeni do pogłębiania refleksji na temat życia świętego Stanisława Kostki i wyzwań, które stoją przed młodym katolikiem w Polsce. Z Staraj się czerpać z jego wzoru i przykładu, też przygotowując młodych ludzi do sakramentu bierzmowania. I taki apel i do rodziców, i do kandydatów do bierzmowania. Nie bójcie się obierać sobie świętego Stanisława Kostki za patrona. Nie bójmy się, mobilizujmy się nawzajem i starajmy się wymagać od siebie i od innych rzeczy większych. Chciałbym na zakończenie zakończyć modlitwą za młodych ludzi. Jest piękna modlitwa, którą odmawiamy każdego dnia po skończonej kronce do Bożego Miłosierdzia. Chciałbym tę modlitwę powtórzyć, bo ona nie tylko piękna, ale też wierzymy, że ona dokonuje prawdziwie cudów w naszym życiu społecznym, narodowym, religijnym. Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie do siebie odniosłeś słowa proroka. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą winę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych. Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas i uwalniaj od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, aby mogli rozpoznać Twoją miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu. Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem podbudowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Pani Jasnogórska, wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrym. Amen.
Bóg zapłać. Na antenie Radia Maria trwa czasy katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Wraz z nami w dzisiejszym ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup cieńczy diecezji legnickiej. Księże biskupie, za te słowa dzisiejszego rozważania, słowa pokrzepienia, słowa również uwrażlienia na ludzi młodych serdecznie dziękujemy. A radio słuchaczy zapraszamy do wspólnej refleksji. Numery kontaktowe przypomnijmy do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 oraz spod granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Już za parę chwil odbieramy pierwsze telefony. Katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie w dniu dzisiejszym poprowadził ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Zapraszam radiosłuchaczy do wspólnej refleksji. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jolanta z Olsztyna. Proszę księdza, ja do katechezy, więc w 100%, w 200% to, co wysłuchaliśmy, jest rzeczywistością. Trzecią taką osobą wpływów pozytywnych dla dziecka, powiem pozytywnych, bo mówimy tu o pozytywnych wpływach, bo nie bierze w ogóle pod uwagę negatyw, bo wiemy, do czego doprowadzają, jest właśnie babcia. I ja jestem taką babcią, tylko mam straszny problem. Mam oportunizm ze strony moich dzieci. Ja jestem z wykształcenia pedagogi. Nomen omen. Jestem już na emeryturze, na młodej emeryturze, ponieważ musiałam z karty nauczyciela odejść. Więc z wykształcenia właśnie uczyłam takie dzieci w takim wieku, jakie są moje wnuki. Przekazuję im nie edukację taką jak w szkole, przymusowo, tylko po prostu domową, ja babcia. Ja przemycam w formie zabaw, w formie atrakcji rzeczy, które dzieci, dla moich dzieci są niemożliwe i nierealne w ich domu. Dziecko tego nie zrobi, nie potrafi, nie umie, nie, a umie wszystko, potrafi wszystko, umie wszystko zrobić. Widzę, że jestem autorytetem. Zawsze słyszę, babciu, ja bym teraz mogę tak zrobić. Babciu, ja wiem, że ty tak zrobiłaś, to ja tak samo zrobię. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili dziecko jest w klasie drugich, jest przygotowany już do Komunii Świętej pod względem pacierza, pytań, w ogóle edukacji ewangelizacyjnej. Przemycam dziecko do kościoła, przemycam mu modlitwy, ponieważ ja to dziecko mam raz na jakiś czas, chociaż mogłabym je mieć co dzień. Nie wiem, jak trafić do młodych, nie wiem, jak trafić do rodziców, żeby zrozumieli, jaką krzywdę robią dziecku, które siedzi po 3, 4, nawet i 5 godzin w świecie, a mogłoby być u mnie. Tym bardziej, że koło mnie co dzień przejeżdżają, koło mojego domu. Mogliby zostawić po lekcjach. Ja bym mógł odebrać dziecko po lekcjach i mam ten czas na wykorzystanie. Już kończymy czytanie Biblii w tej chwili dla dzieci. Prowadzam, już przygotowuję do, bo ono nigdy nie było w kościele, przygotowuję do uczestnictwa we mszach, w gorzkich żalach, w różańcu. No ale mam zakaz, bo zimno, bo się przeziębi. Ja mówię, że u Boga w kościele nikt się nie przeziębi, wręcz odwrotnie. Nie wiem, to mój żal jako babci, którą de facto powiem wychowawczyni i nauczyciele uczący dziecko, stwierdzili na forum klasy, że taką babcię to ze świecą szukać.
I tego pani gratulujemy.
Dopłacili, żeby taką babcię mieć. No niestety.
A możemy jeszcze poznać pani imię?
Jolanta.
Pani Jolanto, dziękujemy za te słowa. Księże biskupie, prosimy.
Tak, pani Jolanto, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście babcia pomaga w wychowaniu. Co trzeci nastolatek wskazuje właśnie na babcię. One wydaje się tutaj być, mają rolę szczególną, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no nie zawsze rodzice, mimo że kochają, troszczą się, dbają o codzienność, to jednak czują, że do babci zawsze mogą pójść, mogą babci wypowiedzieć swoje problemy, mogą, że babcia będzie kimś, kto ich posłucha. Babcia po prostu towarzyszy im w takiej codzienności. Ja myślę, że poleciłbym swoim dzieciom, pani, swoim dzieciom, czyli rodzicom wnuków, polecił właśnie tę książkę Wademekum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. To jest taki przewodnik, myślę, dla wszystkich. On jest wprawdzie zatytułowany, że dla samorządowców i praktyków opartych na wynikach badań naukowych, ale myślę, że rodzicom warto byłoby książkę też polecić. Niech poczytają, niech zobaczą wyniki. Naprawdę to, co zostało pokazane w tym wademekum, w tym opracowaniu, budzi naprawdę wielką nadzieję. Budzi wielką nadzieję i dopiero wtedy może łatwiej nam zrozumieć, że młodzież jest naszą przyszłością. Że to jest naprawdę pokolenie młodych ludzi, którzy naprawdę mają swoje marzenia, mają swoje pragnienia, ale też chcą wyrwać się z tego, powiedziałbym, świata, które serwuje im, czy serwował, serwuje ciągle, bo to jest problem ciągle aktualny, liberalizm. Oni po prostu chcą autentycznie żyć, kochać, chcą też doświadczyć miłości, chcą być kochani przez Pana Boga, przez ludzi, to co powiedziałem w katechezie. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos.
I zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Łodzi.
Prosimy, panie Mieczysław.
Serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji za wygłoszoną katechezę. Witam również serdecznie Ojca i Ekscelencję. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, jakim hasłem jest, czy mamy przeżywać ten rok. Chodzi to o łaskę Ducha Świętego i myjmy świadomość, szczególnie w Kościele, że to działanie spotyka się z kontrdziałaniem. Bo tak jak Ojciec Święty, nasz papież powiedział wprost, wzmoże się nieprawość, na te słowa trzeba zwrócić uwagę, a ostygnie miłość wielu. I teraz nawiążę do słów pieśni, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. A proszę ci, którzy nas słuchają, jeśli przeciwieństwem tego nie będzie miłości, czego doświadczymy? Nienawiści. I teraz do nas, szczególnie chrześcijan, w doświadczeniu życiowym trzeba tak podejść, szczególnie do młodych, gdzie są doświadczeni, również doświadczeni są działaniem zła, tylko zakamuflowanego, wiadomo dzisiaj o co chodzi. Podaje się pewne wartości tak przekręcone, że młodzi tego nie wyczuwają, ale doświadczają wtedy, jeśli poddają się temu złu, doświadczają nienawiści. Doświadczają nienawiści i teraz nasze pokolenie, najstarsze, jestem już po 60-letnim dziadkiem, widzę, że moja postawa wobec dzieci, a szczególnie wnucząt, musi być pełna miłości, bo one to wyczuwają. Dziecko jest największym psychologiem. Tam nie może być ani udawania, ani kłamstwa, ani jakiejś interesowności. Tam musi być szczera, rodzicielska miłość. Wtedy to nasze najmłodsze pokolenie doświadcza wartości Bożych, bo Bóg jest miłością. I zacznie się proces wyrywania z nienawiści.
Panie Mieczysławie, również serdecznie dziękujemy. Prosimy, księże biskupie.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję. A czy jestem słyszany?
Tak.
Bo coś tutaj otrzymuję taki sygnał, że coś się przerywa. Tak, bardzo dziękuję za ten głos. Przypomnienia. Celowo przypomniałem na początku katechezy te słowa z Ewangelii Świętego Mateusza, słowa, które zacytował papież Franciszek. Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu. I trzeba, żebyśmy właśnie spoglądali na to doświadczenie miłości, a może głębiej, na doświadczenie wiary jako doświadczenie miłości. Jest to spotkanie z Panem Bogiem, spotkanie z Jezusem Chrystusem, a przez to też spotkanie z drugim człowiekiem. No i niech Wielki Post będzie właśnie i cały ten rok, niech będzie taką okazją, żeby spojrzeć i odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile blisko jestem Pana Boga, który jest miłością, na ile jestem poddany Bogu, który jest miłością, który jest też ogniem. Ile w nas jest właśnie Bożego mocy, a na ile po prostu stygniemy. Bardzo dziękuję, bo to jest ważny sygnał i myślę, że warto o nim mówić i przypominać. Dziękuję.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Pozdrawiam ojca Dawida i księdza biskupa i chciałam właśnie podziękować bardzo za dobre słowa o młodzieży. Bo młodzież jest bardzo wrażliwa i wyczuwa akceptację lub jej brak. I też moim osobistym doświadczeniem, że najpierw miłość, później wychowanie, czy później mówienie o Bogu, bo oni to wszystko czują, tak jak powiedział pan Mieczysław. Ja uważam, że młodych trzeba przyciągać do Kościoła w bardziej atrakcyjny sposób. Mówić ich językiem, nie używać mentorskich tonów. A w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 60, w Kościele Ojców Jezuitów, od lat, w ostatnią niedzielę i w ostatni poniedziałek miesiąca, są msze święte z intencją uzdrowienia. Jest to Kościół na 3,5 tysiąca osób. Tam charyzmatyczny zespół mocni w duchu posługuje tak pięknie i tak pociągająco, że ja sobie nie wyobrażam, żeby jakiekolwiek serce, czy młodsze, czy starsze, nie zachwyciło się Panem Jezusem w tym żywym, radosnym Kościele. Jezus jest wspaniały, ale do Niego trzeba przyciągnąć, pokazać, że jest bliski, że uzdrawia, że działa tak jak dawniej, tak jak w czasach biblijnych. świadectwa ludzi, którzy mówią o nim od ołtarza zwykłym językiem pełnym, te wypowiedzi są też pełne emocji, miłości, podziękowania, wdzięczności, to bardzo buduje. A też tam dla młodzieży jest raz w miesiącu uwielbieniowa łódź ratunkowa, którą prowadzą młodzi księża i przyjeżdżają autokary z całego kraju, z innych miast. I może też warto zaprosić do swoich parafii Marcina Zielińskiego, młodego człowieka, który jest wspaniałym charyzmatykiem, cudownym, pełnym właśnie Bożego ognia człowiekiem. Młodzi ludzie korzystają bardzo z internetu. Może ja podam również adres, to jest www.odnowa.jezuici.pl i tam można sobie odsłuchać też takie, czy zobaczyć filmiki, które zamieszcza jezuita ojciec Remigiusz Recław, ojciec Paweł Sawiak, jest też tomaszowianin, który też ksiądz, który działa w Łodzi, ksiądz Michał Misiak, który spowiada wieczorami, chodząc dookoła kościoła. To jest też niesamowita łaska. Przyciąga ludzi, którzy może nie mają komfortu spowiadać się w jakiejś długiej kolejce, a to jest taka rozmowa, która porusza serca. Ludzie się nawracają. W ostatnim właśnie Szumie Zba, to jest dwumiesięcznik polskiej odnowy charyzmatycznej, pisze o tych wspaniałościach, no jakże jest tam łaski właśnie działania ojców jezuitów już 20 lat i wszystkim polecam. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Barbaro, dziękujemy. Prosimy, księże biskupie.
No mogę tylko oczywiście potwierdzić, żeby szukać wszelkich sposobów, żeby jakby nie pozwolić na to, żeby ostygła w nas miłość, żebyśmy pełni zapału, pełni takiego Bożego ciepła dawali innym, zwłaszcza młodym ludziom, takie podstawowe doświadczenie miłości, szacunku, życzliwości, otwartości. Pamiętajmy, że tego dobra w świecie jest więcej, dlatego trzeba, żebyśmy byli tymi, którzy będą to dobro pomagać, ale będą też i odważnie nieść w sobie to światło, to ciepło, które płynie z mocy Ducha Świętego.
I odbierzmy jeszcze telefon, bardzo
halo?
Proszę.
Halo?
Tak.
Katecheza?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję właśnie za te słowa katechezy księdza biskupa. I bardzo jestem wdzięczna za takie katechezy. Mile ich słucham. I właśnie chciałam się odnieść tam tamtej babci poprzedniej, która mówiła właśnie, że nie ma takiego wpływu na wnuki. Ale przepraszam, mówię Agnieszka z Podkarpacia. Ponieważ przychodzą ku jej domu i ona nie może jej mieć więcej. Podobną sytuację ja też mam. 13 lat z mężem wychowaliśmy troje wnucząt. Zmarł mój syn, mając te wnuki, miał wtedy lat 9, 4 i 2,5. Bo jest starszy wnuk, wnuczka i najmniejszy wnuczek 2,5 lat. Więc ja wychowałam z razem z dziadkiem te troje dzieci przez 13 lat. Najmłodszy wnuczek miał już 7 lat, jak poszedł do szkoły. I wtedy moja synowa mi powiedziała, że dzieci są już duże, ja sobie poradzę, ty mi nie jesteś potrzebna. I w tej chwili, proszę ojca, proszę sobie wyobrazić, te wnuki nie mogą do mnie przyjść, ani się odezwać. Są po prostu z siatką. Dzieci uciekają, chowają się za drzewa i chcą z nami porozmawiać. I mówię, babciu, ja nie mogę z tobą rozmawiać, bo mi mama nie pozwoli. I jak usłyszę głos matki, ucieka. Ten najmłodszy był bardzo z nami żyty, był bardzo z dziadkiem żyty, bo dziadek mu zawsze tam dał jakieś śrubki, jakieś woj, coś tam zrobił, narabił, tak po prostu no gospodarczo, jak go to tak przygotowywał, także po prostu uczył go to, co powinno dziecku wiedzieć. Chciałam i brałam ich do kościoła, odzywałam Boże ciało, kupowałam kumeszkę, to wszystko, kwiaty zbierałam dla wnuczki, żeby szły tak jak mogłam, to wszystko robiłam. I w tej chwili synowa się obruszyła, ponieważ nie chce, bo ja dałam nowy im dom, żeby sobie wykończyli, ale że syn zmarł. I synowa powiedziała, żeby przyszła do mnie i powiedziała mi, taki warunek mnie postawiła, jeśli nie zapiszę tego domu tylko na nią, nie będę dzieci widzieć. Ona wyjeżdża stąd, ona chce ten dom sprzedać. Ona mi dzieci nie będzie przywozić, bo to będzie daleko.
Ja mówię, Pani Agnieszko,
ale to się należy tobie i dzieciom się należy, bo ten dom myśmy budowali z mężem i myśmy dali synowi, żeby sobie tylko wykończyli, bo był dom wykończony.
Pani Agnieszko, prosimy o chwileczkę zatrzymania się w tym wywodzie. No, niezmierna jest też przykro słuchać właśnie tego trudnego doświadczenia, które panią spotyka, i myślę, że niestety jest to doświadczenie pewnie nie jednej babci, nie jednego dziadka. I księże biskupie, może jakieś słowo porady właśnie dla osób, które borykają się z taką sytuacją, kiedy pragną jako właśnie babci, dziadkowie jakoś wspierać rodziców w wychowaniu, a gdzieś spotykają się z pewnego rodzaju takim murem.
Tak, no całym sercem spotykamy się rzeczywiście z takimi osobami, które ujawniają tego typu problemy w relacjach w tych pokoleniowych. Wiemy, że właśnie babcia, dziadkowie mają szczególny, myślę tutaj, wpływ na dzieci, na młodzież, mają dla nich czas. Czasem nawet trochę, myślę, próbują zagłaskać też to dorastające pokolenie, ale zawsze intencja, jaka im towarzyszy, na pewno jest piękna i dobra i chcą naprawdę szczęścia dla młodych ludzi. I nie zawsze się to spotyka z taką otwartością ze strony właśnie tego pokolenia rodziców, ale ja zawsze tak podpowiadam też, żeby nie tracić ducha, żeby też trochę patrzeć na świętych, patrzeć na przede wszystkim na Matkę Najświętszą, która zawsze wiedziała, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że tam, gdzie dzieje się coś dobrego, nawet jeżeli nie widać niekiedy tych owoców, albo może nie spotykają się one z takim przyjęciem, uznaniem, to żeby się nie zniechęcać, żeby poszerzać grono tych, którzy będą czynić dobrze, i takie dobro nigdy nie może wyparować. Takie dobro, źródło takiego dobra nigdy nie może wyschnąć, dlatego że źródłem tego dobra zawsze jest Bóg. I tego pomagajmy sobie nawzajem, wspierajmy się, czyńmy dobro, czyńmy to, co jest możliwe. I tutaj jest to taki szczególny moment, żeby mówić o młodych, jednocześnie podziękować tym rodzicom, którzy naprawdę wielkim sercem przyglądają się młodym, mają dla nich czas, szukają sposobu, żeby z nimi rozmawiać, żeby ich przede wszystkim słuchać. Z wielkim szacunkiem odnosimy się oczywiście do dziadków, babci, dziadka. Sam jestem czasem świadkiem, jak to pokolenie, że tak powiem, które po mnie idzie, przychodzi do swojej babci, czy do mojej mamy. Widzę, jak mama jest dumna, kiedy wnuczki przychodzą, wnuczkowie, dziewczęta, chłopcy, i chętnie opowiadają o szkole, o różnych sprawach, o różnych emocjach, które im towarzyszą. A mama po prostu ma dla nich czas. Ta babcia po prostu słucha, zawsze powie dobre słowo, zawsze może coś dobrego też dla tych wnuczków przygotuje, po to, żeby dać takie właśnie doświadczenie miłości, szacunku, życzliwości, otwartości. I myślę, że trzeba to czynić. Niech Matka Najświętsza nas wspiera i niech wyrusza potrzebne łaski.
Księże biskupie, serdecznie dziękujemy za czas, za słowo w takiej refleksji nad tym jakże ważnym tematem ludzi młodych. I prosimy także o pasterskie błogosławieństwo.
Tak, całym sercem błogosławię na te dni Wielkiego Postu. Niech one będą takim czasem, kiedy przestanie ostygać w nas miłość. To znaczy, że będziemy stali się tę miłość jeszcze bardziej rozgrzewać i nią dzielić z innymi. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Bóg zapłać serdeczne księdzu biskupowi. Z Panem Bogiem. Podczas naszej dzisiejszej katechezy mieliśmy przyjemność wsłuchać się w słowa księdza biskupa Marka Mędyka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Jeszcze raz z serca dziękujemy za czas, za słowo.